Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry, panie Andrzeju.
Tak się zastanawiam, bo przesłałem panu kilka informacji z naszego pięknego kraju dotyczących pieniędzy przede wszystkim, proszę pana. Naszych pieniędzy, pana, moich i każdego innego,
to czyli budżetowy. Klasyczny rudnik, o pieniądze.
I się zastanawiam, panie Wojciechu, jak to jest, że jak pan by w firmie pomylił się w rachunkach, proszę pana, i przyszedłby biegły rewident, albo nie daj Boże, dokonałby pan jakiejś malwersacji większej, prokurator by się panu zwalił na głowę, tak. Oskarżyłby pana o marnotrawienie w pana firmie, to, że okradł pan współpracowników i tak dalej, jakąś odpowiedzialność by pan poniósł. W firmie państwowej podobnie się dzieje, niech się pomyli księgowy, no nie wiem, w urzędzie miasta, proszę pana, czy w ośrodku pomocy społecznej, no to za 15 zł można pójść do więzienia. Natomiast przesyłam panu informację, długi ten wstęp zrobiłem, o respiratorach sławnych w naszym kraju. Tutaj jest mowa o 44,5 milionach euro.
Niech pan poczeka, domknijmy tak. Temat, bo pan powiedział, że jak w firmie ktoś zrobi błąd, to odpowiada osobiście
tak
za wszystkie swoje błędy, czyny i zaniechania. Natomiast trzeba dokończyć zdanie. Jak coś takiego zrobi na przykład minister i zaraz o nim opowiemy, to nie ponosi żadnej odpowiedzialności, tylko my wszyscy musimy za to zapłacić. I to jest granda i ja od wielu lat powtarzam, że każdy urzędnik państwowy, wybieralny czy mianowany, powinien majątkiem własnym odpowiadać za wszystkie błędy, których dokonał na urzędzie. I oczywiście tego majątku własnego nie starczy, ale przynajmniej będzie taka sprawiedliwość, że on do końca życia będzie musiał spłacać. Powiedzmy, że zaciągnął jakąś pożyczkę w imieniu państwa i zrobił to wadliwie. I udowadniamy mu, że naraził nas na straty w wysokości 4 miliardów. On tych 4 miliardów nigdy nie odpracuje do końca życia, ale jednocześnie do końca życia cały jego majątek ma być konfiskowany, zostawiamy mu tylko na chleb i na wodę.
Taka ustawa jest w naszym kraju, proszę pana, o odpowiedzialności właśnie majątkiem za jakieś tam czyny, ale jak ktoś jest ministrem, czy premierem, czy wicepremierem, to nikt go do tej odpowiedzialności nie pociągnie.
Proszę pana, mówi jak się, ktoś jest mówi prezydentem się... Dudą i narazi Polskę na straty finansowe, to do końca swojego życia pan Andrzej Duda, już po tym jak zaprzestanie być prezydentem, powinien płacić ile może.
Musiałby stanąć przed Trybunałem Stanu, a później, proszę pana, przed sądem powszechnym.
Sąd pierwszego gatunku, tak. Taki jak dla każdego obywatela i potem drugiego gatunku i po prostu no. Niezależnie od tego, jaka jest kwota, sprawiedliwość powinna być ślepa na kwotę. Zdarzenie powinno być oceniane, nieważne ile.
Ale wróćmy do respiratorów. Więc wróćmy. Ministerstwo zawarło umowę z facetem, który jest, czy był handlarzem broni, bez żadnego przetargu, no bo to się tłumaczono, że to pandemia i tak dalej, bez żadnego przetargu na dostawę 1241 aparatów, czyli respiratorów za 44,5 miliona euro. I proszę pana, od razu wtedy specjaliści mówili, że to jest przepłacone, kilka razy więcej chcemy zapłacić i zapłaciliśmy, niż te respiratory są warte. I w skrócie mówiąc, no, okazało się, że tych respiratorów po pierwsze dostarczył 200 sztuk, a nie 1241. Po drugie, nie nadają się do użytku w Unii Europejskiej i tam jeszcze różne inne przepały i tak dalej, i tak dalej. Pieniędzy nie oddał ten handlarz, jak się okazało, że to dżuma jest. Wkroczył komornik, zajął te respiratory, które na lotnisku w magazynie są, chciał je sprzedać. Polska Agencja Prasowa od razu podała taką informację, bo to się zrobiła Polska Agencja Rządowa, że przynajmniej 25 tysięcy euro za sztukę. Komornik mówi, że 30 tysięcy złotych najwyżej się już zyska. Nikt tak. Nie chciał kupić tych respiratorów. No i minister zdrowia oznajmił, że weźmiemy i zmodyfikujemy i będą służyć w Polsce. Oczywiście za grube pieniądze. No proszę pana, ten wiceminister, ale jeszcze tylko jedno, ten wiceminister, który podpisywał te kwity o tych respiratorach i płaceniu temu handlarzowi bronią, został ministrem innego resortu. No panie Wójcie, no, honor.
No, w ogóle no. Ministerstwo Cyfryzacji jest do niczego niepotrzebne, bo cyfryzacją to się zajmują normalni ludzie albo Ministerstwo Gospodarki. Więc dostał stołek w nagrodę, kompletnie niepotrzebny nikomu. To jest jakaś taka nagroda. Tam wcześniej były różne osoby na tym stołku, nic nie robią. Ministerstwo do niczego nie służące. tylko do pobierania pensji. I teraz uwaga, przepiękne dziennikarstwo polegające na tym, że sprawdzamy, co było w gazetach rok temu albo dwa lata temu i co z tą sprawą. Wtedy, jak się zaczęła pandemia w Polsce, to w panice kupowano respiratory. Zamówili ich za dużo. Nie mogli kupić w normalnej fabryce, gdzie mieliby serwisowane i ze wszystkimi certyfikatami, bo te fabryki miały tyle zamówień, że mówiły, no za pół roku wam przywieziemy. Chcieli kupić szybko. No to znaleźli Hochstaplera, który potrafi załatwić szybko. Handlarz bronią jest dobry do tego. Ma kontakty międzynarodowe, szemrane różne, obraca dużymi pieniędzmi. Może będzie umiał załatwić nam pan Izdebski, wymieniony z nazwiska tutaj w tym artykule. No i załatwił. Znaczy powiedział, że załatwił. Pobrał pieniądze i przysłał im z Buka, ale szybko. Zamówili za dużo. To jest ich błąd. Działali w panice, myśleli, że respiratory będą koniecznie potrzebne. Okazało się, że respiratory nie ratują życia, tylko zabijają ludzi w przypadku COVID-u. Bo nie wolno pchać na siłę powietrza do płuc w przypadku COVID-u, tylko ze zwykłej butli tlenowej trzeba tlen podawać, bo płuca są osłabione jak papier, się rwą od respiratora. Więc popełnili błąd i ukrywają ten błąd do dzisiaj. Bo kupili respiratory, bo pakowali ludzi pod respiratory, które to respiratory zabijały ludzi. W związku z tym oni całą tę sprawę chcą teraz kamuflować, zamiast stanąć w prawdzie. Działaliśmy w stanie konieczności i w stanie paniki, popełniliśmy serię błędów, oto one. Respiratory leżą na lotnisku, wystarczyłoby, żeby minister zmienił certyfikaty. One się nie nadają, bo wyprodukowane są do użytku poza obszarem Unii Europejskiej i to jest problem z ich sprzedażą. Jeżeli rząd chce sprzedać te respiratory, wystarczyłoby, żeby rząd zmienił, wydał certyfikat. Bo to są tylko kwestie techniczne, że ma guziki w innym miejscu albo kolor obudowy jest jakiś tam unijny. Wystarczyłoby te przepisy zmienić i powiedzieć, nadają się do handlowania na terenie Unii Europejskiej. I już by się udało to dziadostwo sprzedać komuś.
Rząd chce zarzucić chyba nasze szpitale tymi respiratorami. Bo tak mówi minister, że będą przystosowane do użytkowania w polskich szpitalach. Tylko wracając na chwilę do tego Izdebskiego wspomnianego i do tego, że była pandemia, stan wyższej konieczności i tak dalej, ale służby, panie Wojciechu, nasze działają chyba i powinny wiedzieć, kto to jest ten pan, którym podpisano tę umowę, a może
on jest na czarnej liście OEZ, tak. Czyli a to może jest bardzo dobra osoba do załatwienia towaru w sytuacji, kiedy trefnego. Na rynku międzynarodowym pojawił się czarny rynek i brakuje respiratorów. No załatwi.
Panie Wojciechu, ale przyzna pan, że na takim poziomie załatwianie z szemranymi ludźmi i takimi metodami knajackimi, to trochę kiepsko jest, prawda?
Ale ja nie wiem, czy on jest szemrany. On jest po prostu międzynarodowym handlarzem bronią. To zawsze będzie na liście, czarnej liście ONZ-u, bo ONZ swoich ludzi tam chce mieć.
Jest szemrany, panie Wojciechu, bo respiratorów nie dostarczył, a jak komornik wziął sprawę w swoje ręce, to na jego kontach było zero. No i śwignął nam 30 tam parę milionów euro.
No i powinniśmy pana ministra teraz kasować z tych milionów euro. Niech płaci pan minister cyfryzacji z własnej pensji do końca życia, niech oddaje. Natomiast jak już się kryzys pojawił, dobra, wpakowaliśmy się, myśleliśmy, że będą przydatne te respiratory i że będzie potrzeba ich wielokrotnie więcej. Teraz już wiemy, że nie i że mamy ich wielokrotnie za dużo. I certyfikat się nie zgadza, jakaś papierologia, to się ustawia sekretarkę w ministerstwie, zmień tę papierologię, ja podpiszę odpowiednie cyrografy, przystawię pieczątki i sprzedamy ten towar.
I chyba nie powinno się mianować z takich powodów, nie wiem, chodzi o obraz rządu, prestiż i tak dalej, nie powinno się mianować faceta, na którym wisi widmo odpowiedzialności za ten nietrafiony zakup, nie powinno się mianować go ministrem innego ministerstwa niepotrzebnego, jak pan powiedział. No ale takie zwyczaje w naszym kraju są. Zbroimy się na potęgę, panie Wojciechu.
Tak.
Zaprezentowano projekt ustawy o obronie ojczyzny, proszę pana, tak się nazywa.
Tak.
Między innymi w tym projekcie zaplanowano zwiększenie sił zbrojnych do 300 tysięcy żołnierzy.
Tak.
Wprowadzenie zasadniczej służby wojskowej, ale bez poboru, czyli na ochotnika. Finansowanie modernizacji sił zbrojnych poza kontrolą Sejmu i przekazanie odpowiedzialności za zarządzanie kryzysowe Wojskom Obrony Terytorialnej. Proszę pana, mamy w tej chwili żołnierzy, no tak powiedzmy z grubsza, 150 tysięcy.
Tak.
Mamy mieć 300, czyli o 100% się zwiększy liczba żołnierzy. Będzie pobór. Dążyliśmy do tego, żeby armia była zawodowa. Panie Wojciechu, jesteśmy w NATO. Nie mamy pretensji, że ten pakt północnoatlantycki, do którego należymy, jesteśmy przekonani, że byłby w stanie nam pomóc w razie konfliktu. Po co nam, proszę pana, 300 tysięcy żołnierzy? Panie Wojciechu, to jest jakaś paranoja.
To jest jeszcze za mało. To jest jeszcze za mało. Jesteśmy sami kompletnie. Po pierwsze, ustawa o obowiązku obrony pochodzi z 1967 roku, czyli środek komunizmu, i należy jakąś nową na współczesne czasy uchwalić, tamtą zmodyfikować, bo to było inne państwo, inny system ekonomiczny, inne społeczeństwo, które wtedy nie kwestionowało w ogóle przymusowego wojska dla wszystkich, tylko się szło w buciory. Co uważam było dobre dla młodego mężczyzny, żeby na rok poszedł do wojska. Nie podobało mi się, że do komunistycznego musiał iść i tam go prześladowali, nie mógł pójść do kościoła, różnych rzeczy nie mógł robić. Natomiast sam fakt przeszkolenia młodego mężczyzny w obsłudze sprzętu armijnego przydałby się każdemu. Nauczyłby się każdy jeździć ciężarówką, strzelać z jakiejś broni na wypadek wojny albo konfliktu, albo przynajmniej powodzi. Faceci umieliby coś. To jest stara ustawa i postanowili ją zmienić. Niestety Błaszczak, czyli facet, który kompletnie ciamcia ramcia, razem z Jarosławem Kaczyńskim się za to wzięli. To nie są moi faworyci, ale samą ustawę ze środka komunizmu zmienić warto. Oni powiedzieli dwie rzeczy tutaj, z którymi ja się zgadzam, chociaż ich strasznie nie lubię i uważam ich, że nie są za mądrzy. Państwo, które leży na granicy NATO i też na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, musi mieć poważną siłę odstraszającą, aby w razie potrzeby była możliwość skutecznej obrony, i to przez dłuższy czas samodzielnie. Bo, i tutaj coś powiedzieli ważnego i prawdziwego, bo mechanizm, który ma doprowadzić do uruchomienia sił NATO, trwa nie krótko, zauważył minister. To jest prawda. Gdybyśmy byli zaatakowani, to zanim się NATO zbierze do kupy i w ramach głosowania stwierdzą, że no to pomożemy Polsce i uruchomią swoje armie, to minie ruski rok i będzie tak jak w 1939. Mieliśmy traktaty i one nie zadziałały, więc to jest słuszne spostrzeżenie, że musimy liczyć wyłącznie na siebie.
Absolutnie się z panem nie zgadzam, panie Wojciechu. W wojskach NATO są opracowane procedury na wypadek napaści na jedno z państw. Część dowództwa natowskiego mieści się w Polsce. Są tam polscy generałowie, oficerowie. Dawno o tym pomyślano.
A jednocześnie 70% społeczeństwa niemieckiego uważa, że Polsce trzeba odebrać fundusze. Nie mówię o politykach, tylko badanie.
Ale to jest całkiem inna sprawa, panie Wojciechu.
Niemcy nas nie lubią. Czesi nas nie lubią. Nie pójdą na wojnę za nas w ramach NATO. Te narody i politycy lokalni znajdą przeróżne furtki, żeby NATO nie zostało uruchomione, gdyby Putin najechał Polskę.
Ja przypuszczam, panie Wojciechu, że są takie państwa, w odróżnieniu od Polski, które wykonują swoje zobowiązania, które zostały wcześniej podpisane, i te, o których pan wspomniał, tak, żeby wykonały. Na armię wydajemy około 60 miliardów, 50 tam kilka miliardów złotych rocznie. To teraz jak ona zostanie zwiększona o 100%, to skąd te pieniądze się wezmą, proszę pana? No tutaj mówią ci mądrzy ludzie, którzy prezentowali ten projekt tej ustawy, że proszę pana, z budżetu państwa i z rezerw Narodowego Banku Polskiego. To już teraz wiemy, po co gromadzi złoto prezes Narodowego Banku Polskiego chyba. No ale serio mówiąc, panie Wojciechu, no przecież no można, to już dawno mówiliśmy, dodrukować pieniędzy. Ale to prowadzi, no wie pan, tak jakby pan nakupił samochodów 10 sobie, warty każdy milion, a nie miał pan pieniędzy. To jest mniej więcej coś takiego.
Panie Andrzeju, zbrojenia zawsze nakręcają gospodarkę, jak są dobrze wymyślone. Hitler dobrze wymyślił zbrojenia, bo oparł się wyłącznie na własnym przemyśle, plus sprzedawał technologię Stalinowi i zarabiał na technologiach. Inżynierowie niemieccy jechali tam do Stalina i skręcali czołgi w Rosji. To Hitler w taki sposób też obchodził traktaty międzynarodowe, które zabraniały Niemcom się zbroić. No więc gdybyśmy oparli rozbudowę armii sztywno na polskim przemyśle obronnym, a nie robili to, co Błaszczak powiedział w pierwszym szeregu, że broń będziemy kupować od Amerykanów, nie zrezygnujemy z zakupów od sojuszników europejskich, I dopiero na końcu, jak go dziennikarz jakiś zahaczył, to powiedział, no i polski przemysł obronny też. Gdybyśmy się opali na polskim obronnym, to byśmy rozkręcali gospodarkę i by się nagle okazało, że jest więcej forsy na tę armię.
Ja powiem takie zdanie, które na pewno pana zburzy, bo pan widzi zagrożenie ze wschodu. A ja takiego zagrożenia nie widzę, panie Wojciechu. I żaden Putin, żaden Łukaszenko na nas nie napadnie. I to są pieniądze wyrzucone w błoto, proszę pana.
Ale już w tej chwili Łukaszenka strzela w naszą stronę.
Guzik, prawda, tam nikt nie strzela, proszę pana.
Przecinają druty i wysyłają na nas terrorystów afgańskich, syryjskich i tłuszcze całą.
To jest pana zdanie. To niech, proszę pana, panie Wojciechu, to niech wpuści rząd PiSu dziennikarzy tam do tej strefy stanu wyjątkowego i niech oni opisują te zjawiska, o których mówią przedstawiciele Straży Granicznej, taka śmieszna pani, która tam jest rzeczniczką przede wszystkim, na wszystkim się zna. Niech dziennikarze to stwierdzą obiektywnie, czy tak rzeczywiście jest, bo ja
ale
jak patrzę...
dziennikarze bez żadnego kłopotu mogą tam wjechać.
Nie, nie mogą.
Jako dziennikarz dostaje się zezwolenie na wjazd do strefy wojennej.
A pan jest jakimś marzycielem. Do tamtego rejonu, w tę strefę stanu wyjątkowego, nie mogą wejść dziennikarze. I
jak
to jest szkopu. Jak poproszą, prosili 100 razy o przepustki, nie mogą wejść, panie Wojciechu. I właśnie o tym mówię. I wtedy, jak ta pani rzeczniczka mówi, że Łukaszenki ludzie napadają, rozwalają te ogrodzenia, to ja jej nie wierzę po prostu, wie pan?
A w porządku. Może pan jej nie wierzyć, to akurat w porządku. Natomiast dziennikarkom TVN pan też nie wierzy? No, że cała masa ludzi przenika przez granicę i że trzeba ich przyjąć. Nie wierzy pan Komorowskiej i Wałęsowej, które powiedziały, że trzeba tych wszystkich ludzi
ale
puścić?
Ale mówimy
jakich
o
ludzi, jeżeli ale mówimy pan twierdzi, że tam nie ma żadnego ataku na
panie
polską
Wojciechu, mówimy o dwóch różnych rzeczach. Pan mówi, że Łukaszenko zbrojnie napada na Polskę, bo strzela? To jakaś bzdura, co pan mówi.
Dobrze, mogę wycofać tę kartę. Łukaszenka zbrojnie napada na Polskę, bo nasyła na nas tłuszcze terrorystów z różnych krajów, których najpierw sprowadza, a potem wpycha przez naszą granicę.
Zgadza się, że sprowadza, to jest złośliwa, proszę pana, napaść na nasz kraj, żebyśmy nie wiedzieli, co zrobić, bo nie wiemy, co zrobić z tymi tysiącami uchodźców z tamtej strony. Ale
no
wracając...
W związku z tym potrzeba nam 300 tysięcy armii, czołgi i strzelanie do tych ludzi na granicy.
Tu się nie zgadzam, to niech pan tylko... Oczywiście to może powinienem powiedzieć, że to pytanie retoryczne, ale spodziewam się, że może nie będzie i pan odpowie. To skąd te pieniądze, panie Wojciechu, wziąć na tę podwojoną liczbę żołnierzy, na żołnierzy służby zasadniczej, nieobowiązkowej,
już
którzy
mówię.
Mają zarabiać ponad 4 tysiące brutto,
mówię.
Co prawda? No skąd?
No trzeba rozkręcić przemysł zbrojeniowy i sprzedawać broń również za granicę. Jak armia więcej zamawia, to fabryka więcej produkuje. Więc można uruchomić przemysł zbrojeniowy i pieniądze stopniowo się znajdą. No i trzeba też zabrać część socjalu. 500 plusy bym pozabierał, przeróżne rzeczy. Dał ludziom niższe podatki i możliwość pracy, a nie jałmużnę. Zlikwidowałbym akcyzę na benzynę i by nagle wszystko potaniało, by się gospodarka zaczęła kręcić.
Panie Wojciechu, tu się zgadzam, że socjale trzeba by było polikwidować, ale te pieniądze nie przeznaczać na idiotyczny wymysł zwiększenia o 100% liczebności armii, ale na ochronę zdrowia, proszę pana, na szkolnictwo i tak dalej, i tak dalej. No ale niestety idziemy w tym kierunku, który sobie wymyślił prezes Kaczyński, który nie był nigdy w wojsku i Błaszczak, minister Błaszczak, który... chyba też nie była, jeśli był, to na pewno...
Przecież teraz jakimś, jest, bo jak jest ministrem,
no,
to jest cały
tak.
czas w wojsku.
No i lubi, bo się przebiera w takie, co jest podobne do munduru wojskowego. Niestety musimy kończyć. Myślę, że będziemy wracać do tych spraw. To takie idiotyczne zapewnienie, ale na pewno dyskusja trwać będzie na temat tego dzikiego pomysłu zwiększenia liczebności armii.
A nie chciał pan jeszcze na koniec przyfasolić godłem narodowym?
Za tydzień panu przyfasolę, panie Wojciechu, bo czas nam się skończył, a godło będzie fajnie wyglądać, bo to ziemia z krzyżem, coś tam.
No, omówimy szeroko, wytłumaczę panu, dlaczego to jest śliczne w porównaniu z tym, co mamy teraz.
Krzyż i globus. Dobrze, będziemy o tym rozmawiać za tydzień. Dzisiaj dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.
Bye!
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.